Rozdział 22. Ponowne spotkanie. Po nocy spędzonej w domu starego Ashakiego, Ahati i Danyl jechali przez pół dnia na północny zachód, po czym zatrzymali się w posiadłości kuzyna Ahatiego, Ashakiego Tanuchy. Nie był on wiele młodszy od ich poprzedniego gospodarza, ale zdecydowanie był zamożniejszym i bardziej towarzyskim człowiekiem. Jego dużo młodsza żona, dopiero w średnim wieku, pojawiła się tylko przy kolacji. Poza tym bowiem była zajęta siódemką ich dzieci, w tym pięcioma synami. Siedmioro! Wiem, że mówię z perspektywy mieszczucha, ale wydaje mi się to nieco nieodpowiedzialne. Powiedział cicho Ahati do Danyla, kiedy po kolacji udali się do pokoi gościnnych. Tylko jeden z nich może dziedziczyć. Dla reszty będzie musiał znaleźć jakieś zajęcie. Córki oczywiście można wydać za mąż najlepiej, jak się da, ale synowie... Westchnął. Pozbawieni ziemi, zależni od swojego brata, podobnie jak ich synowie, jeśli w ogóle uda im się znaleźć żony. Pokręcił z naganą głową. Właśnie stąd się biorą ich ani. Buntują się przeciwko swoim braciom? Przeciwko całemu krajowi. Lepiej nie uczyć młodszych synów magii, ale rzadko się zdarza, żeby ojciec kochający swoje dzieci wzbraniał im tej wiedzy, ponieważ oznacza ona niższą pozycję społeczną takich młodszych synów. W Kirali młodsi synowie mają większe szanse zostać magami, powiedział mu Danyl. Magowie nie powinni mieszać się w politykę. Uważa się więc, że syn, który ma zostać głową rodziny, powinien mieć również wpływy polityczne. Ahati pokiwał głową w zamyśleniu. Tak jest chyba lepiej. Zarówno starsi, jak i młodsi synowie mają władzę. Spędzili cały następny dzień, objeżdżając posiadłość Tanuchy, a wieczór na rozmowach i posiłkach. Później Ahati i Danyl rozmawiali długo w noc. Następnego dnia spali długo, po czym obejrzeli bibliotekę Tanuchy, która ich rozczarowała, niewielka i zaniedbana. Mimo że Danyl potrzebował odpoczynku, nie był w stanie się rozluźnić. Kiedy wrócili do pokoi gościnnych drugiej nocy, Danyl zapytał Ahatiego, czy mogliby ruszyć dalej. To zależy od zdrajców, nieprawdaż? Odparł Ahati, rozpierając się na poduszkach w środkowym pokoju. Nie będziemy chyba czekać, aż dostarczą nam Lorkina i Tywarę, powiedział Danyl, siadając na jednym z taboretów. Nie był w stanie przyzwyczaić się do leżenia na podłodze zwyczajem sahakańskim. A dlaczego nie? Jeśli ruszymy dalej, nie będą wiedzieć, gdzie nas szukać. Może się też okazać, że jedziemy w niewłaściwym kierunku, oddalając się od tych, którzy mogą nam ich przyprowadzić. Danyl zmarszczył brwi. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić tych zdrajców stojących pod bramą majątku Tanuchy z Lorkinem i Tywarą w kajdanach. Nie ujawniliby się w ten sposób. Jak więc twoim zdaniem to zrobią? Danyl zamyślił się. Gdybym ja był na ich miejscu, doprowadziłbym nas do Lorkina i Tywary. Zostawiłbym nam wskazówki i ślady, jak to robili dotychczas, tak, że w końcu nasze ścieżki by się skrzyżowały. A czy ostatnio zostawili nam jakieś wskazówki? Nie, musiał przyznać Danyl. Nie powiedzieli nam jednak też, że mamy siedzieć w miejscu. Ahati roześmiał się. Zaczynam cię bardzo lubić, ambasadorze Danylu. Masz wyjątkowy umysł. Odwrócił się do jednego ze swoich niewolników, przystojnego młodzieńca, który dbał o większość jego potrzeb, podczas gdy drugi najwyraźniej był od ciężkich prac i powożenia. Przynieś nam więcej wody, Warn. Niewolnik wziął karafkę i pospiesznie wyszedł. Oczywiście sama informacja, że chcą, żebyśmy znaleźli Lorkina, mogła być fałszywym tropem, powiedział Danyl. A jeśli była, to dokąd powinniśmy teraz jechać? Danyl bezradnie pokręcił głową i westchnął. Nie wiem, gdyby zdrajcy chcieli, żeby dziewczyna i Lorkin wymknęli się nam, dokąd by ich zabrali? Do swojej górskiej kryjówki. W jakim kierunku zatem zmierzałaby ta para? W góry. Zapewne nieco nas wyprzedzają. Danyl spojrzał na Ahatiego. Jechałbym za nimi. Mahati pokiwał głową i uniósł ostrzegawczo brew. Nie wiemy, gdzie jest ta ich kryjówka, przypomniał Danielowi. Tyle tylko, że jest w górach. Pamiętam o tym. Wynajmowaliście kiedykolwiek tropicieli? Czasami, kiedy mieliśmy trop znanego zdrajcy. A czemu nic z tego nie wychodziło? Ślad zawsze się urywał. Ahati wzruszył ramionami. Zdrajcy nie są głupcami. Wiedzą, jak zacierać swoje ślady. Co nie jest trudne w terenie, gdzie są niemal wyłącznie nagie kamienie, a umie się lewitować. Danyl zmarszczył brwi i pokręcił głową. Gdyby zdrajcy chcieli nas zatrzymać albo zmienić kierunek naszej jazdy, daliby nam znać. Cała ta podróż i wszystkie wskazówki, według których jedziemy, mogą być mylne, zauważył Ahati. Po to, żeby dać nam zajęcie i skierować w złą stronę. W takim razie nie ma znaczenia, czy ruszymy. I tak już zrobili z nas głupków. Ale jeśli istnieje szansa, że nie, a my jesteśmy na dobrej drodze, to jestem skłonny zaryzykować zrobienie z siebie większego głupca i jechać dalej w stronę gór. Warto, bo zawsze jest możliwość, że odnajdziemy Lorkina. Ahati przyglądał się Danielowi w zamyśleniu i skinął głową. Niewolnik wrócił i podał im karafkę. W takim razie jedziemy. Wystarczy rano? Napełnił swój puchar, ale czekał na odpowiedź Danyla. Danyl odpowiedział mu spojrzeniem, zauważając oznaki oporu. Nie powinienem zanadto nalegać, pomyślał. Potaknął. Oczywiście, ale im wcześniej, tym lepiej. Ahati westchnął, potaknął i opróżnił puchar. Wyślę niewolnika z informacją do Tanuchy, że wyjeżdżamy i poproszę go o prowiant na drogę. W okolicy gór jest mniej majątków i zazwyczaj nie są bogate. Będziemy też potrzebowali magicznego wsparcia. Skontaktuję się z królem i poproszę go o wysłanie miejscowych, żeby nam pomogli. Podniósł się na nogi z jękiem. Nie czekaj na mnie. Idź spać. To może zająć nieco czasu. Magiczne wsparcie. Kontakt z królem. Danyl poczuł obawę. On naprawdę uważa, że ci zdrajcy są niebezpieczni. Ashaki Ahati, odezwał się. Mężczyzna odwrócił się do niego. Słucham. Danyl uśmiechnął się. Dziękuję. Niezadowolenie znikło z oczu Ahatiego, a w zamian pojawiło się ukontentowanie. Myślę, że byłbym w stanie polubić kyraliańskie maniery. Po czym odwrócił się i znikł w swoim pokoju. Lorkin otwarł oczy. Niebo przecinały pomarańczowe chmury. Zmarszczył brwi. Śniło mu się coś, ale nie pamiętał z tego snu niczego. Coś go obudziło. Miał to nieprzyjemne, mieszające w głowie uczucie, że coś mu przeszkodziło. Wyrwało ze snu, zanim był gotowy. Poczuł, że coś rusza się obok niego i serce zaczęło mu walić jak młotem. Uniósł głowę. Tywara zasnęła. Siedząc plecami przy ścianie starej ruiny, wsparła się bokiem o wystający kamień i odruchowo ułożyła prawą nogę tak, żeby się nie przewrócić. Jej kolano opierało się o jego ramię. Jej skóra była cudownie ciepła, ostro kontrastując z zimną ziemią, na której Lorkin leżał, oraz chłodem nadciągającej nocy. W Sahace było ciepło za dnia, ale wieczory potrafiły być zaskakująco zimne. Co mam zrobić? Jeśli się poruszę, obudzę ją. Ale to ona powinna teraz czuwać, a poza tym już niemal czas, żebyśmy ruszali. Tywara jednak potrzebowała snu. Zawsze trzymała wartę dłużej, mimo że on upierał się, że może mu ufać w tej sprawie. Nie miał serca powiedzieć jej, że umie uleczyć zmęczenie. Byłoby to aktem nieczułości, zważywszy, co jego ojciec obiecał zdrajcom i czego nie dotrzymał. Chłód oznaczał, że Tywara opuściła też magiczną tarczę, która ich chroniła, więc Lorkin wzniósł własną, po czym zagrzał znajdujące się w niej powietrze. Starając się nie ruszać, żeby jej nie obudzić, przyglądał się, jak spała. Ciemne cienie pod oczami i zmarszczka na czole niepokoiły go. Ale szansa przyjrzenia się jej, nie niepokojąc ani zawstydzając jej, Miał okazję podziwiać kobiecą linię podbródka i egzotyczny kształt oczu, kontur ust. Jej usta zadrżały, więc Lorkin pospiesznie odwrócił wzrok. Poczuł, że budząc się, zorientowała się, że jej tarcza nie działa i szybko wzniosła kolejną. Wycofał więc swoją, pozostawiając ją wokół siebie. Słuchał, jak bierze głęboki oddech i ziewa, przyglądając się ruinom, w których się ukryli. Mimo, że Tywara była już tu wcześniej, nie wiedziała nic o ich dziejach. Usadowione na skalistym wzgórzu wznosiły się nad skrzyżowaniem drogi, którą tu przybyli z inną. Kiedy słońce wzeszło tuż po ich przybyciu, Lorkin dostrzegł szczegóły gór, które wcześniej stanowiły jedynie zamgloną, nierówną niebiesko-szarą linię na horyzoncie. Poniżej rozciągały się głównie pola uprawne, gdzieniegdzie urozmaicone plantacjami drzew i lasami i poprzecinane niskimi murkami. Jak daleko jesteśmy? Zapytał. Jakieś 3 albo 4 noce marszu do podnóża gór, a potem kilka więcej w samych górach. Teraz Lorkin rozglądał się po okolicy wzgórza, szukając znaków życia. Mogę się rozejrzeć? Spytał, kiedy Tywara podniosła się i rozprostowała nogi. Zerknęła na niebo, które było teraz w kolorze ciemnego szkarłatu, ale noc była jeszcze zbyt jasna, żeby mogli ruszyć w dalszą drogę. Możesz, ale trzymaj się z dala od widoku z drogi. Oczywiście. Schronili się wśród 4 ścian pozbawionych dachu. Lorkin wstał i wyjrzał przez jedną z wyrw z zamiarem przyjrzenia się frontowi budynku. W otworze pojawiła się kobieta. Lorkin zamarł. Kobieta miała na sobie strój niewolnicy, ale jej zachowanie nie zgadzało się z wyglądem. Uśmiechała się do niego, ale nie był to przyjazny uśmiech. Zrobiła krok do przodu, mrużąc oczy. Lorkin odruchowo wzmocnił tarczę. Instynkt go nie zawiódł. Kobieta zmarszczyła nos, skupiając uwagę, i jego tarcza zadrżała od ciosów magii. Powietrze między nimi zamigotało. Lorkin cofnął się. Wzrok kobiety był zimny i pełen napięcia. Nie miał wątpliwości, że chciała go zabić. Serce waliło mu ze strachu. Miał ochotę uciekać. Co mogłoby być nierozsądne, pomyślał. Ona musi być zdrajczynią, a to znaczy, że włada czarną magią, co z kolei oznacza, że jest znacznie ode mnie silniejsza. Zanim jednak zdążył dokończyć tę myśl, pojawiła się przed nim Tywara. Wzrok kobiety powędrował ku niej. Lorkin poczuł mdłości i ulgę. Tywara zatrzymała się krok przed nim i jej tarcza otoczyła jego osłonę. Mimo że atak ustał, Lorkin utrzymywał mocno swoją tarczę, na wypadek, gdyby jej upadła. Przestań, Raszo! Odezwała się Tywara. Tylko jeśli ty przestaniesz! Odpowiedziała tamta. Przysięgasz, że nie uderzysz mnie ani Lorkina? Przysięgam, że nie uderzę ciebie, ale on... Przyniosła znów wzrok na niego. Musi umrzeć. Lorkin wzdrygnął się. Zauważył też, że kobieta przestała uderzać w Tywarę. Królowa rozkazała, żeby go nie zabijać. Ona nie ma prawa kazać nam rezygnować z zemsty, syknęła Rasza. Ishira zginęła jako pierwsza. W oczach kobiety rozbłysł gniew. Pierwsza czy ostatnia, jakie to ma znaczenie? Była moją towarzyszką zabaw. Myślisz, że mi jej nie brakuje? Że nie tęsknię za nią? Nie masz pojęcia, co to znaczy stracić dziecko, krzyknęła tamta kobieta. Nie, odparła Tywara z lekką irytacją. Ale uważam, że to królowa jest przykładem tego, jak należy żyć po stracie, a nie ci, którzy chcą mordować cudze dzieci za błędy lub zbrodnie ich rodziców. Rasza wpatrywała się w Tywarę, a na jej twarzy malowała się nienawiść. Nie każdego stać na takie przebaczenie. I nie za wszystko. I nie tobie za morderstwo jednej z naszych. Oczy kobiety rozbłysły. Marnujesz moc, osłaniając go. Oddaj mi go. A gdy go zabijesz, co zrobisz ze mną? Lorkin zauważył, że głos Tywary był zdumiewająco spokojny. Stała jednak w gotowości, jakby spodziewając się w każdej chwili kolejnego ataku. Ona chce, żeby ta kobieta mówiła. Cóż, mam nadzieję, że tak jest. Może również zacząć targować się o swoje życie, oferując moje. Wrócisz ze mną do azylu. Wszyscy zdrajcy muszą wiedzieć, że królowa prędzej pozwoli zginąć jednemu ze swoich ludzi, niż synowi tego, który zabił jej córkę. Królowa przede wszystkim chciałaby, żeby ludzie słuchali jej rozkazów. Wtedy nikt nie zginie. Odezwał się czyjś wysoki głos. To dość rozsądny rozkaz i dobry dla wszystkich. Rasza zrobiła krok w bok, jednocześnie odwracając się na pięcie. W wyrwie muru stała kolejna kobieta w ubraniu niewolnicy, opierając się o ścianę w wystudiowanie nonszalanckiej pozie. Chari, powiedziała Tywara, a w jej głosie zabrzmiała ulga i ciepło. Nowo przybyła uśmiechnęła się pogodnie do wszystkich, po czym weszła do zrujnowanego budynku krokiem młodej kralianki, pojawiającej się na balu czy przyjęciu. Mam najnowsze, świeżutkie rozkazy od królowej, oznajmiła. Nie wolno skrzywdzić mistrza Lorkina. Tywara ma zostać doprowadzona do azylu i osądzona za zabójstwo Rivy. Odwróciła się do Raszy. Ponieważ mam wyższy stopień od ciebie, to zadanie należy do mnie. A ty lepiej uciekaj, zanim twój pan zorientuje się, że znikłaś i wyśle za tobą pogoń z batem. Rasza patrzyła na Chari przez chwilę, po czym syknęła i wycofała się przez dziurę w murze. Dało się słyszeć trzaskanie gałązek porastających wzgórze kolczastych krzaków, przez które się przedzierała. Chari zwróciła się teraz do Tywary. Narobiłaś sobie kłopotów. Tywara uśmiechnęła się. Dziękuję za interwencję. Skąd wiedziałaś, gdzie jesteśmy? Młoda kobieta wzruszyła ramionami. Nie wiedziałam. Oczywiście wypatrywałam was, ale nie sądziłam, że tu się pojawicie. To najbardziej rzucająca się w oczy kryjówka w okolicy. Co ty sobie wyobrażałaś? Tywara wzruszyła ramionami. Nie wiem. Potarła twarz, na której nagle pojawiło się wyraźne zmęczenie. Szło nam tak dobrze. Założyłam, że może ludzie uznają, że nie udamy się do azylu. Chari pokręciła głową. Miałam też oko na Raszę. Jest główną strażniczką w posiadłości obok mojej i bardzo chciała was złapać. Kiedy dowiedziałam się, że zebrała ludzi i ruszyła w waszym kierunku, wymknęłam się i poszłam za nimi. Ludzi? Tywara zachmurzyła się. Gdzie są pozostali? Na szczęście dla ciebie kazała im czekać, podczas gdy sama miała pójść przodem i pozbyć się twojego nowego przyjaciela. Chari zerknęła na Lorkina z uśmiechem. Ale ja dotarłam do nich wcześniej i odesłałam ich do domu. Mam wyższy stopień niż ty. Lorkin przypomniał sobie jej słowa wypowiedziane do Raszy. To najwyraźniej dość potężna zdrajczyni. A skoro mają stopnie, to wcale nie są tak równi, jak twierdzi Tywara. Cóż, dzięki. Tywara urwała. No więc, co ty zamierzasz z nami zrobić? Chari nie odpowiedziała. Wbiła wzrok w ziemię, zacisnęła usta i podeszła nieco bliżej. Zatrzymała się kilka kroków od nich i spojrzała badawczo na Tywarę. To prawda? Tak. Chari skinęła głową z westchnieniem. Riva sprawiała kłopoty. Tylko ona mogła cię sprowokować. Tywara pokręciła przecząco głową. Gdyby istniał inny sposób. Dobrze, że tak myślisz i dobrze, że się nie wypierasz. Jakie masz plany? Wrócić do domu i rozwiązać tę sprawę. Chari przeniosła spojrzenie na Lorkina, mierząc go wzrokiem od stóp do głów. A co z nim? Lorkin postanowił nie zwracać uwagi na to, że rozmawia się o nim tak, jakby go tam nie było. Skłonił uprzejmie głowę. Jestem zaszczycony, mogąc cię poznać, Chari zdrajczyni. Kobieta rozpromieniła się i podeszła do niego. Podoba mi się. Jestem zaszczycona, mogąc poznać ciebie, Lorkinie z gildii. Lorkin zaoferował, że wróci ze mną i ujmie się za mną podczas procesu. Tywara mówiła cicho. Chari uniosła brwi. Chcesz z nią iść? Zapytała. Tak. Jej twarz wyrażała teraz zarówno pochwałę, jak i szacunek. Odważny z ciebie człowiek. Dasz nam to, czego nie dał nam twój ojciec? Porozmawiamy o tym na miejscu, odparła Tywara, zanim zdążył odpowiedzieć. Kobieta zaśmiała się. Nie wątpię. Oczywiście to nie nastąpi, zwróciła się do niego. Ty masz wrócić do Arvis. Z całą pewnością nie możemy przyprowadzić cię do naszej tajnej kryjówki. Na to musiałbyśmy mieć zgodę. Ile to zajmie? Zapytał. Chari zastanowiła się. 6 do 7 dni. Może uda nam się skrócić podróż, jeśli spotkamy się z mówczynią Savarą w osadzie garbarzy. Zerknęła na Tywarę. Savara była nauczycielką Tywary, moją zresztą też, i jest jedną z naszych przywódczyń. Jeśli rzeczywiście chcesz iść do azylu, musisz ją do tego przekonać. A jak mogę to zrobić? Chari wzruszyła ramionami. Użyj swojego uroku i entuzjazmu, powiedziała mu Tywara. Ale nic jej nie obiecuj. Moi ludzie będą podejrzliwi wobec obietnic, o ile w ogóle w nie uwierzą. Musisz jedynie wspomnieć, że rozważasz naprawienie szkód wyrządzonych przez zdradę swojego ojca, ale nie podawaj konkretów. Potaknął. Dam sobie radę. Tywara uśmiechnęła się. Nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę. Ja też, powiedziała Chari. Spojrzała na jego trepy. Jak twoje stopy? Zmęczone. Co powiesz na przejażdżkę wozem? Mamy ładunek paszy do wysłania do jednego z zewnętrznych majątków jutro. Myślę, że znajdzie się miejsce dla dwojga dodatkowych niewolników. Lorkin spojrzał na Tywarę. Możemy jej zaufać? Potaknęła. Chari to moja stara przyjaciółka. Uczyłyśmy się razem. Uśmiechnął się, a Chari skłoniła nieznacznie głowę. W takim razie zgadzam się. Prawdę mówiąc, to brzmi jak propozycja zbyt atrakcyjna, żeby ją odrzucać. Więc nie odrzucaj. Chari uśmiechnęła się pogodnie. Poza tym mogę zaoferować łóżka w mojej posiadłości. Nieco wygodniejsze niż ziemia w starej ruinie. No i nachyliła się ku Lorkinowi i pociągnęła nosem. Kąpiel. Lorkin zerknął na Tywarę, która spochmurniała. Coś nie w porządku? Zapytał. Potrząsnęła głową. Nic. Spojrzała na Chari z westchnieniem. Jesteś pewna, że Lorkin będzie bezpieczny w twojej posiadłości? Młoda kobieta uśmiechnęła się szeroko. Pan jest uroczym starym pijakiem. To ja podejmuję wszystkie decyzje, włącznie z zakupem niewolników. W posiadłości nie ma ani jednego niewolnika, którego bym nie zaakceptowała, a ilekroć mówczyni wścibska usiłowała wcisnąć mi którąś ze swoich dziewczyn, znajdowałam im jakieś inne miejsce. Tywara pokręciła powoli głową. Będzie z ciebie bardzo groźna kobieta, jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się zająć miejsce przy stole. Pewnie. Chari rozpromieniła się. Lepiej więc ze mną nie zadzieraj, a unikniesz tego, jeśli się wykąpiesz. Chodźcie. Wracajmy do domu, dopóki pan za mną nie zatęskni. Nie prosiłaby o spotkanie, gdyby nie miała poważnego powodu, oznajmił Gol, spiesząc za Cherem. Ta uwaga miała mnie pocieszyć? Odgryzł się Chery. No, mówiłem tylko, że to rozsądna dziewczyna. Wolałbym, żeby nie była rozsądna i nie miała powodów do spotkań ze mną. Chery rzucił mu spojrzenie spod łba. Jeśli jest rozsądna i ma dobry powód, to jest duże ryzyko, że stało się coś złego. Gol westchnął i zamilkł. Chery kluczył między pełnymi gnijącego jedzenia skrzyniami i kadziami w zaułku. Przynajmniej wiem, że Eni żyje, pomyślał. Gol co jakiś czas usiłował ją odszukać i ku zadowoleniu Cherego nie udawało mu się. Powtarzał sobie, że to dzięki temu, że zdołała się dobrze ukryć, a nie dlatego, że jej ciała nigdy nie znaleziono lub nie rozpoznano. Przy końcu zaułka zatrzymał się i zapukał do drzwi. Po krótkiej chwili uchyliły się do środka i mężczyzna z bliznami na twarzy wpuścił ich do wnętrza. Z bocznych drzwi wychynęła znajoma kobieta, żeby ich przywitać. Donia, powiedział Cherry, zmuszając się do półuśmiechu. Jak interesy? Jak zwykle, odparła unosząc kącik ust w krzywym uśmiechu. Miło cię znowu widzieć. Przygotowałam pokoje, tak jak lubisz. Ona już czeka. Dzięki. Wspięli się z Golem na schody. Zaniepokojony Cherry był nerwowy i rozglądał się na boki, wypatrując oznak zasadzki. Nie sądził wprawdzie, że Donia mogłaby świadomie go zdradzić, ale nigdy nie odrzucał możliwości, że ktoś zapamięta, iż byli w młodości przyjaciółmi i zastawi pułapkę w jej spelunce, albo będzie go szpiegował. Zawsze kazał Doni opróżniać pokoje na najwyższym piętrze po obu stronach i pod tym, w którym się z kimś spotykał, żeby nikt nie mógł podsłuchiwać. Dotarł do drzwi tego samego pokoju, w którym poprzednio spotkał się z Eni, i z rozbawieniem dostrzegł, że trwała w dokładnie takiej pozycji jak wtedy. Zachowując obojętny wyraz twarzy, wszedł z Golem do środka. Wielkolud rozejrzał się po pokoju i zamknął drzwi. Cherry dokładnie przyjrzał się córce. Miała cienie pod oczami i wydawała się jeszcze chudsza, ale jej wzrok był przytomny i hardy. Eni, odezwał się. Cieszę się, że udaje ci się unikać kłopotów. Kącik jej ust zadrżał. Cieszę się, że widzę cię żywym. Jak tam polowanie na mordercę moich braci? Cherry poczuł dobrze znane ukłucie bólu. Średnio. To znaczy? Stłumił westchnienie. Jej matka również nie lubiła wymijających odpowiedzi. Śledzę kogoś, ale nie będę wiedział, czy to właściwa osoba, dopóki jej nie złapię. Zacisnęła usta i skinęła głową. Dlaczego pozwoliłeś na otwarcie palarni po stronie północnej? Zamrugał powiekami ze zdumieniem. Nie pozwoliłem. Nic o nich nie wiesz? Uniosła brwi i przyniosła wzrok na Gola. On nic o nich nie wie? Nie. Cherry zerknął na Gola. To znaczy już wiemy. Zamkniesz je? Oczywiście, zmarszczyła brwi. Ale nie zrobisz tego sam, prawda? Osobiście. Wzruszył ramionami. Zapewne nie. Czemu pytasz? Jedną otwarto niedaleko miejsca, gdzie mieszkałam. Dlatego właśnie już tam nie mieszkam. Paskudni ludzie. Słyszałam, jak rozmawiali z poprzednim właścicielem. Ściany są dość cienkie, więc nie było kłopotów z podsłuchaniem. Zmrużyła oczy. Powiedzieli temu człowiekowi, że odbiorą mu dom i sklep. I że jeśli komukolwiek powie, zrobią coś jemu i jego rodzinie. Była z nimi kobieta o dziwacznym akcencie. Nigdy wcześniej takiego nie słyszałam. Coś powiedziała i ten szewc krzyknął. Kiedy jego żona wróciła później, gdy już sobie poszli do domu, słyszałam, jak jej opowiadał o tym, co się stało. Powiedział, że skrzywdzili go magią. Eni spojrzała z napięciem na ojca. Myślisz, że to możliwe, że oni go oszukali? Cherry nie spuszczał z niej wzroku. Jeśli to ona jest łowcą złodziei, czyżby starała się dostać w pobliże Skellina, pracując z jego sprzedawcami gnilu? Dziwaczny akcent, powtórzył. Tak. Widziałaś ją? Nie, ale po mieście od lat krążą plotki o dzikich magach. To miałoby sens, gdyby byli cudzoziemcami. Magowie spoza krain sprzymierzonych nie będą się zapisywać do gildii. Urwała, wzruszając ramionami. Oczywiście ona mogła udawać. Cherry pokiwał głową z wyrazem zadowolenia. Dobrze zrobiłaś, wyprowadzając się. Lepiej zakładać, że ta kobieta włada magią i uciekać stamtąd. Masz nową kryjówkę? Rzuciła mu ponure spojrzenie. Nie. Mam kilka, ale wszystkie są tak czy inaczej spalone. Podniosła na niego wzrok. Tobie się nieźle powodzi, sądząc z wyglądu. Nie wiem, ile zawdzięczam temu, co robię, a ile szczęściu, przyznał. I tak mając pieniądze i kontakty, musi być ci łatwiej niż mnie. Cherry wzruszył ramionami. To pomaga. Prawda? Może w takim razie zamieszkam z tobą? Bo ukrywając się, nie mogę zarabiać, a wydałam już wszystkie oszczędności, no i straciłam kontakty. Cherry zamierzał już zaprotestować, ale ona skoczyła na nogi. Nie mów mi, że będę bezpieczniejsza z dala od ciebie. Nikt poza tobą i Golem nie wie, że jesteśmy spokrewnieni, a ja nie planuję robić z tego publicznej plotki. Nie zamierzam być z tobą jako twoja córka. Wyprostowała się i wsparła ręce na biodrach. Będę przy tobie jako twój ochroniarz. Gol omal się nie zakrztusił. Eni, zaczął Cherry. Spójrz prawdzie w oczy. Potrzebujesz ochroniarza. Gol starzeje się i robi się coraz wolniejszy. Potrzebujesz kogoś młodego. Kogoś, komu będziesz mógł zaufać tak samo jak jemu. Tym razem Gol zaczął bełkotać. Młodość i zaufanie to nie wszystko, czego potrzebuje ochroniarz, zauważył Cherry. Uśmiechnęła się i skrzyżowała ręce na piersi. Uważasz, że nie umiem walczyć? Umiem. Nawet się uczyłam. Udowodnię ci. Cherry powstrzymał się od sarkastycznej uwagi, która cisnęła mu się na usta. To moja córka. Rozmawialiśmy dziś więcej niż przez kilka ostatnich lat. Nic nie zyskam, odsyłając ją. A może ona odziedziczyła jakieś talenty po ojcu? No dobrze, powiedział. Co powiesz na to? Może mi pokażesz, jak stary i powolny jest Gol? Prawie się roześmiał, widząc wyraz twarzy swojego ochroniarza. Uraza i niezadowolenie zmieniły się w ostrożność, kiedy Eni odwróciła się do niego i przykucnęła. W jej ręce błysnął metal. Cherry nie zauważył, kiedy sięgnęła po nóż. Przyjrzał się temu, jak trzymała broń i pokiwał głową z uznaniem. Zapowiada się ciekawie. Tylko go nie zabij, powiedział do niej. Gol otrząsnął się już z zaskoczenia i zbliżał się do Eni tym ostrożnym, dobrze wyważonym krokiem, który Cherry znał doskonale. Powolnym ruchem wydobył nóż. Wielkolud nie był może szybki, ale za to twardy jak skała i wiedział, jak wykorzystać równowagę i masę przeciwnika albo przeciwniczki. Eni również się do niego przybliżała i Cherry z zadowoleniem zauważył, że nie spieszy się. Niemniej okrążała Gola, a to nie było dobre. Ochroniarz powinien trzymać się pomiędzy atakującym a osobą, którą strzegł. Muszę ją tego nauczyć. Złapał się na tej myśli i sposępniał. Naprawdę? Czy ja w ogóle powinienem dopuszczać ją blisko siebie, nie mówiąc już o wystawieniu na pozycję, w której będzie narażona na atak? Powinienem dać jej pieniądze i odesłać ją. Czuł jednak przez skórę, że jej by się to nie spodobało. Czy ją odeślę, czy pozwoli jej zostać z sobą, ona będzie chciała coś robić. A nie ma gdzie się schronić. Jak mogę ją odesłać? Ona jednak była uparta. Jeśli odeślę ją z powrotem do miasta, zwłaszcza jeśli daję jej pieniądze, znajdzie nową kryjówkę. A może uzna, że nie wytrzyma życia w ukryciu i da sobie spokój z ostrożnością. Szybkie ruchy przyciągnęły jego uwagę z powrotem do walki. Zauważył, że Eni zaatakowała Gola. Znów nie najlepsze posunięcie ze strony ochroniarza. Gol sprawnie uniknął ciosu, złapał ją za ramię i wykorzystał jej ruch, żeby popchnąć ją i obrócić, rzucając na podłogę za sobą. Wydała okrzyk bólu i protestu, kiedy wykręcał jej ramię, nie pozwalając jej się podnieść. Cherry podszedł i wyjął jej nóż z ręki, po czym cofnął się. Puść ją! Gol zwolnił uchwyt i zrobił krok w tył. Spojrzał Cherremu prosto w oczy i skinął głową. Jest szybka, ale ma złe nawyki. Trzeba będzie ją nauczyć. Cherry zmarszczył brwi na te słowa. On już uznał, że ja ją zatrzymam. Eni wstała, mrużąc oczy i rzucając wrogie spojrzenia na Gola, ale nie powiedziała ani słowa. Zerknęła na Cherry'ego, po czym spuściła wzrok. Nauczę się, powiedziała. Będziesz miała sporo nauki, oznajmił Cherry. A więc przyjmiesz mnie na ochroniarza? Zawahał się, zanim odpowiedział. Rozważę to, gdy już skończysz naukę i kiedy uznam, że jesteś wystarczająco dobra. Tak czy siak, od teraz pracujesz dla mnie, a to oznacza, że masz słuchać poleceń. Żadnych sporów. Wykonujesz rozkazy, nawet jeśli ich nie rozumiesz. Potaknęła. W porządku. Podszedł do niej i oddał jej nóż. A Gol nie jest stary. Jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku. Eni uniosła brwi. Jeśli uważasz, że to oznacza, że nie jest stary, to naprawdę potrzebujesz nowego ochroniarza.